Pielgrzymi z całego świata przybywają do Stolicy Apostolskiej, by oddać hołd zmarłemu papieżowi.
Pomodlić się i oddać hołd wielkiemu człowiekowi.
Izrael wysyła najniższą rangą delegację na pogrzeb Franciszka. Pogarszające się relacje z Watykanem w cieniu konfliktu w Strefie Gazy. W tych faktach także tajemnice Biblii Gutenberga, które odsłoniły nowe badania. Wiernych zjeżdżają do Rzymu, aby w Bazylice Świętego Piotra oddać hołd papieżowi przed wystawioną tam jego trumną i wziąć udział w sobotnich uroczystościach pogrzebowych Franciszka. Wśród nich jest wielu Polaków, z którymi rozmawiał nasz wysłannik Michał Radkowski.
Czuć taką atmosferę też zadumy.
Będą Państwo chcieli zobaczyć trumnę z ciałem Franciszka?
Tak, oczywiście. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć, bo jesteśmy pierwszy raz ogólnie tutaj w Rzymie, w Watykanie, więc no tak nam się przydarzyło, że możemy tutaj uczestniczyć.
Pomodlić się i oddać hołd wielkiemu człowiekowi.
W pogrzebie papieża Franciszka w sobotę w Watykanie weźmie udział ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej. To najniższy możliwy szczebel delegacji. Większość krajów będą reprezentowały głowy państw. To pokazuje pogarszające się od początku wojny w Strefie Gazy stosunki między Izraelem a Watykanem. MSZ Izraela usunęło też opublikowane w mediach społecznościowych w poniedziałek wiadomości kondolencyjne. Franciszek do ostatnich dni potępiał wojnę w Strefie Gazy. Apelował o pokój, zwracał uwagę na tragiczną sytuację palestyńskich cywilów, wzywał również do uwolnienia izraelskich zakładników. Słuchacie faktów RMF FM. Poseł PiS-u Dariusz Matecki będzie mógł opuścić areszt, jeśli do 6 maja wpłaci poręczenie w wysokości 500 000 zł. Tak warszawski sąd rozstrzygnął sprawę zażalenia na wydane na początku marca postanowienie o aresztowaniu posła na 2 miesiące. Propozycję wpłaty poręczenia, choć niższego, przedstawił sądowi obrońca posła Kacper Stukan.
Od samego początku wskazywaliśmy, że nie ma tutaj potrzeby stosowania aresztu i tak też sąd w pewnym sensie się orzekł, że wystarczy ta kwota 500 000.
Na Dariuszu Mateckim ciążą zarzuty dotyczące m.in. wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Już we wtorek inny sąd ma jednak rozpatrywać wniosek o przedłużenie jego aresztu o kolejny miesiąc. Senatorowie zagłosowali za przyjęciem ustawy, która ma obniżyć od przyszłego roku składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Ta zmiana oznacza mniejszy wpływ do Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 4,5 miliarda złotych w skali roku. Ta luka, jak zapewnia rząd, zostanie pokryta z budżetu państwa. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Przedstawiciele organizacji pacjentów już zapowiadają apele do Andrzeja Dudy, by zawetował te przepisy.
Uważamy, że ograniczanie wpływów ze składki zdrowotnej jest złym rozwiązaniem, bo zaburza tą stabilizację finansową NFZ-u i NFZ coraz bardziej staje się zależny od dotacji z budżetu państwa.
A co to oznacza w praktyce?
W praktyce to oznacza, że środki na zdrowie będą konkurowały ze środkami na wszelkie inne wydatki państwa na zbrojenia, różnego rodzaju drogi.
Z Magdaleną Kołodziej z Rady Organizacji Pacjentów, która działa przy Ministerstwie Zdrowia, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrałowicz. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli Andrzej Duda zawetuje ustawę obniżającą składkę zdrowotną, to on podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2 lata intensywnych badań nad jednym z najcenniejszych zabytków historii, Biblią Gutenberga, przechowywaną w Pelplinie, pozwoliły badaczom dokładnie poznać jej historię oraz technologię produkcji. To absolutnie potwierdzone dzieło Gutenberga, to do tego jeszcze jedno z pierwszych, które zeszło z prasy, mówi RMF FM Juliusz Raczkowski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Z jakimi emocjami wiąże się praca nad takim dziełem?
Początkowo z dużymi, ale potem tak jak zwykle przechodzimy w rutynę, więc traktujemy to jako zwykły obiekt naszej pracy. Natomiast początki zawsze adrenalina, lekko drżące ręce, zwłaszcza przy obiektach takiej rangi. W zasadzie dzieło, które wchodzi w badania światowe.
No właśnie, ten pierwszy moment, jakby pan miał sobie przypomnieć, jak to wyglądało?
Ciężko powiedzieć, bo od 25 lat, od ćwierć wieku zajmuję się obiektami zabytkowymi średniowiecznymi, bo jestem mediewistą. Podchodząc do Biblii Gutenberga, tego pelplińskiego egzemplarza, na początku nie mieliśmy świadomości o jego faktycznej randze, wartości. Oczywiście wiedzieliśmy, że jest to dzieło Gutenberga, natomiast jeszcze nie wiedzieliśmy wszystkich wartości, które w nim drzemią. Pierwszy kontakt zawsze ręce lekko drżą, a potem już po prostu wiem, jak złapać Biblię, wiem, ile waży, wiem, jaką siłę.
Ciężka jest?
7,5 kilo, jeden tom, drugi troszeczkę cięższy, bo ma aplikacje metalowe.
Powiedział pan, że nie do końca na początku zdawaliście sobie sprawę ze wszystkiego. Co po tych 2 latach udało się dowiedzieć więcej?
Myślę, że śmiało można powiedzieć, iż ten pelpliński egzemplarz dzieła Gutenberga jest najbardziej przebadanym egzemplarzem na świecie. To nie ulega wątpliwości. Natomiast wiemy chyba wszystko od całego procesu powstania dzieła do oprawy. Wydrukowany został w oficynie Gutenberga w Moguncji, oprawiony został w Lubece przez introligatora, który jest wzmiankowany w źródłach Henryka Kostera. Oprawiony został w deski z dębiny bałtyckiej. Drzewo rosło, dąb, rósł na terenie dzisiejszego Pomorza Gdańskiego. Wiemy, kiedy ścięto drzewo na pozyskanie drewna.
Kiedy?
1454. Także no, wiemy w zasadzie wszystko, natomiast fenomenem Biblii Gutenberga, tej pelplińskiej, jest to, że jest to chyba jedyny egzemplarz w zbiorach światowych, którego jesteśmy w stanie dzieje zrekonstruować od momentu powstania do dnia dzisiejszego. To jest absolutny fenomen i to tkwi w tak zwanym dziedzictwie pozamaterialnym, nie w jego strukturze materialnej, tylko pozamaterialnej. I to jest absolutny fenomen, ponieważ większość egzemplarzy, która się zachowała do naszego czasu, są to egzemplarze kolekcjonerskie, kupowane na aukcjach, przejmowane po skasowanych bibliotekach klasztornych itd., itd. A tutaj wiemy w zasadzie od momentu powstania do dnia dzisiejszego. I kolejny fenomen jest to, że to dzieło świadomie zostało sprowadzone na tereny już wtedy Prus Królewskich i przez te kilkaset lat cały czas na tej ziemi, dawnej ziemi diecezji chełmińskiej przebywa. Także to jest absolutny fenomen, jeżeli chodzi o dziedzictwo światowe Gutenberga.
Czyli jakby spróbować sprzedać tę Biblię, ile by to mogło kosztować?
Nie jest to sprzedaż. Natomiast no to oczywiście, jeżeli mówimy o tak zwanym koszcie antykwaryczym, no to mówimy o milionach i to mówimy o dolarach, tak? Bo takie dzieła sprzedaje się i szacuje w dolarach. Mówimy tu na pewno o milionach i o dziesiątkach milionów.
Co jest takiego, co pana najbardziej zaskoczyło w ciągu tych badań?
Jak się bada taki obiekt, to co chwilę coś zaskakuje. To jest też niezwykła przyjemność z pracy, z takim działem w ogóle pracy z zabytkami. Co chwilę nam przynosi jakieś nowości. Natomiast no, wydaje mi się, że to, że możemy też potwierdzić, iż jest to jeden z egzemplarzy prototypicznych, czyli jeden z pierwszych egzemplarzy wersji papierowej, który zszedł z prasy Gutenberga. I mamy na to cały szereg argumentów, tak zwanych dowodów twardych, które odkrywaliśmy stopniowo, badając, analizując to dzieło, jak nieodciśnięta farba, czyli źle dociśnięta prasa, próba szybkiego suszenia farby tamponem, oczywiście się nie udała, czy jeden z najsłynniejszych błędów drukarskich, czyli odcisk czcionki, no to jest po prostu błąd drukarski i możemy potwierdzić, że to na pewno jest czcionka Gutenberga, ponieważ skład pierwiastkowy tego odbicia jest identyczny jak skład farby drukarskiej, więc jest to błąd drukarza, który jest czymś fenomenalnym, ponieważ dzięki temu znamy kształt, rozmiar czcionek Gutenberga. Żadna z nich nie zachowała się do naszych czasów, a zachował się odcisk. W związku z tym to jest chyba najbardziej zaskakujące, że nie dość, że jest to absolutnie potwierdzone dzieło Gutenberga, to do tego jeszcze jedno z pierwszych, które zeszło z prasy.
Widać trochę ten pośpiech?
Że może nie pośpiech, tyle co pierwsze próby, bo trzeba mieć świadomość tego absolutnego fenomenu Gutenberga, to wynalazek. Oni testowali, tak? Czyli no, nie byli praktykami. Choć druk jest znany znacznie wcześniej, to jednak wprowadzenie tak zwanej czcionki ruchomej, czyli maszynowego druku, jest absolutnym przełomem, niekoniecznie nowożytnym, ale to jest apogeum możliwości średniowiecza, bo książka jest na wskroś średniowieczna, a zawartość jest absolutnie tradycyjna. To jest tekst Pisma Świętego w tłumaczeniu świętego Hieronima na łacinę, Vulgata, czyli wersja rozpowszechniona, czy też przekład rozpowszechniony. Natomiast to nie jest pośpiech, to są eksperymenty, absolutnie, które wskazują na to, że to są jedne z pierwszych egzemplarzy, na których no, po prostu ćwiczono wynalazek Gutenberga. Oczywiście on wcześniej drukował już na prasie, którą wynalazł, natomiast mówimy tu o pierwszym druku składu, pełnego składu, to się tak ładnie nazywa Editio Princeps, czyli pierwszy skład, pierwsza książka złamana, dzisiaj byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem layout, dwukolumnowy, 42-wierszowy, w średniowieczu coś takiego nazywamy z języka francuskiego mise en page. Natomiast to nie pośpiech, to są eksperymenty, no po prostu uczyli się. Kolejne egzemplarze, które są też mniej dekoracyjne, no widać, że już weszli w rutynę, bo wydrukowano mniej więcej między 180, niektórzy uważają 198, nie wiem skąd, ponieważ nie mamy źródeł. No ale przyjmijmy te 180 dwutomowych egzemplarzy, czyli mamy 360 ksiąg, tak, w przeciągu 3 lat.
Ile to trwało do dziś?
Dziś z tego pierwszego nakładu, oprócz perpińskiego egzemplarza, mamy 47, nie licząc tak zwanych fragmentów. Tych 47 mamy tylko 17, które zachowały się w komplecie dwutomowym, tak jak egzemplarz perpiński. A żeby było jeszcze ciekawiej, to z tych 17 tylko nieliczne zachowały się w oryginalnej, integralnej, średniowiecznej oprawie. I w zasadzie tylko perpiński egzemplarz jesteśmy w stanie wydatować i powiedzieć, kto i kiedy i gdzie oprawił. A myślę, że z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, kto przywiózł, kupił i przywiózł na nasze tereny ten obiekt. Najprawdopodobniej jest to zasługa biskupa chełmińskiego Nikolausa Krapica, Toruńczyka, który należał do absolutnej elity intelektualnej w tym czasie.
Kto oprawił?
Oprawił Henryk Koster, interligator wzmiankowany w źródłach lubeckich, w Lubece. Jest odnotowane, to znaczy, że dzisiaj byśmy powiedzieli notowane i odprowadzał podatki, czyli pracował w cechu miejskim w Rzeszonym i to też jest... Po analizie dekoracji tej oprawy, to jest jedno z wczesnych dzieł Henryka Kostera.
Czyli w Lubece oprawiał. A skąd to drewno z Pomorza tam się wzięło?
Drewno bałtyckie, dębina bałtycka, to w późnym średniowieczu najlepszy materiał drewniany, jaki można było pozyskać w Europie. Importowane drewno z terenów dzisiejszej Polski, dawnej Rzeczpospolitej, było na tereny całej Europy. Najdalej zlokalizowane mamy datowane dendrochronologiczne stale w Portugalii średniowieczne, też wykonane z drewna bałtyckiego, z tak zwanej dębiny bałtyckiej. To jest dowód na to, że mistrz interligatorski dbał o jak najlepsze materiały i ta oprawa jest też tak zwaną oprawą ekskluzywną. Tak? Widać po tym, że on nie oszczędzał na skórze, nie oszczędzał na materiale, jest bardzo dekoracyjna, dzisiaj byśmy powiedzieli tak po studencku, na wypasie.
Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Juliuszem Raczkowskim, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To wszystko w tych faktach. Z kolejnymi wracamy za niespełna godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.